Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, ciepło witamy w ten niezbyt ciepły piątek, no ale to 8 listopada, więc ma prawo być nieco chłodniej niż było do tej pory, a jesień mieliśmy piękną. Miejmy nadzieję, że to jest dobry dzień dla naszych słuchaczy. My cieszymy się na spotkanie. Patryk Srokowski audycję zrealizuje, odbierze także od Państwa telefony. Janusz Wilczyński przy mikrofonie, a Sławek Orlik dzisiaj pracuje zdalnie, także maczał palce swoje zgrabne zresztą w tym programie. Zapraszamy do kontaktu z nami. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Jak jest taki chłodny dzień, to szczególnie warto zjeść coś kalorycznego, szczególnie gdy dużo pracy przed nami, nie tylko na świeżym powietrzu, ale również tej intelektualnej. I taką pracę wykonują uczniowie w szkołach, a tu z takim problemem zadzwoniła słuchaczka.
Dzień dobry, z tej strony Ewa, dzwonię ze Szczecina. Chciałabym zainteresować Państwa tematem spożywania obiadów w szkołach przez nasze dzieci, a dokładnie o ilość przerw obiadowych w stosunku do ilości dzieci w szkole. Chciałabym podać to na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego 16 przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego 1. Tam chodzi moja wnuczka do tej szkoły. Są dwie przerwy obiadowe po 20 minut. 11:45 pierwsza przerwa obiadowa i 12:45 druga przerwa obiadowa. Dzieci mogą spożywać posiłek tylko podczas przerw obiadowych. No ewentualnie 5 minut jest taki czas, gdzie można szybciutko dokończyć i biec na lekcję. Tak naprawdę ta druga przerwa kończy się o 13:05, czyli tak naprawdę ta stołówka zostaje zamknięta o 13 z minutami i dzieci już później nie spożywają tego obiadu. Jest w tej szkole około 1000 dzieci. Nie wiem, ile dzieci je, ale moja wnuczka zawsze mówi, że nie zdąża zjeść obiadu, bo jest tak duża kolejka, że jeżeli dostanie się już po to drugie danie, to w ogóle nie ma czasu na zupę. A przecież można byłoby albo dołożyć jeszcze jedną przerwę obiadową przy takiej dużej ilości dzieci, albo przynajmniej dać możliwość jedzenia na lekcjach wtedy, kiedy dzieci już skończyły zajęcia. Jak to jest w innych szkołach? W dzisiejszych czasach mówi się o zdrowym odżywianiu, o kulturalnym spożywaniu posiłków, zająć się tematem, ile czasu mają dzieci w szkołach na spożywanie obiadów. Bardzo proszę o zajęcie się tym tematem. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Oczywiście zajmiemy się tym tematem i pytamy od razu rodziców w innych szkołach, rodziców dzieci. Chociaż rodzice też chodzą do szkoły, szczególnie na wywiadówki. Czujny 510 37 32. Czy w waszych szkołach dzieci zdążą zjeść obiad, czy jednak też nie zdążają? No i z tego powodu żal mają. Prosimy o telefony, także maile, czas reakcji @radioszczecin.pl. Poinformuję teraz słuchaczy, o czym dzisiaj w programie. Pierwszy temat jest taki, już za kilka minut o tym będzie. Czy kursanci szkolenia na prawo jazdy nie za wcześnie przypadkiem wyjeżdżają na ulicę miasta? Tak uważają nasi niektórzy słuchacze. Samochód często im gaśnie, długo ruszają spod świateł. No i pytanie, może rzeczywiście zbyt krótko ćwiczą jazdę i ruszanie na placu manewrowym. O tym za chwilę porozmawiamy ze specjalistą, który szkoli adeptów prawa jazdy. Około 12:20 temat jakże ważki z tragedią w tle, bo mamy drugie w ciągu 2 tygodni tragiczne zdarzenie spowodowane użyciem środka na zagazowanie gryzoni. Śmiertelnemu zatruciu uległa w środę 3-letnia dziewczynka. Czy takie środki powinny być w ogólnodostępnej sprzedaży? O czym należy pamiętać, kiedy używamy takich środków? Ten temat około godziny 12:20. Naszym gościem będzie toksykolog. Natomiast po 12:30 temat numer 3 w dzisiejszym czasie reakcji. Czy wprowadzenie od 1 maja przyszłego roku śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, czynnej 7 dni w tygodniu od 8 do 22 i solidnie drożej niż zwykła strefa płatnego parkowania płatnej, jest legalne? Przypomnijmy, że kilka dni temu radny Marek Duklanowski wskazał, że wprowadzenie takiej strefy powinna poprzedzić analiza rotacji aut w miejscu planowanej właśnie strefy. Zdaniem radnego takiej analizy nie było. A może jednak jest? Dziś opinia spółki nieruchomości i opłaty lokalne. I potem będziemy rozmawiali o walce z nielegalnymi podłączeniami do kanalizacji deszczowej w Szczecinie. Jak z tym procederem walczy Zakład Wodociągów i Kanalizacji? O tym około godziny 12.40. To nasz plan minimum, a teraz jeszcze takie reminiscencje po 1 listopada, po Wszystkich Świętych, czy Święcie Zmarłych, jak kto woli, posłuchajmy.
Dzień dobry, ja w sprawie cmentarzy. Szkoda, że nie poruszyliście kwestii tematu cmentarza na Golęcinie, który był niezwykle bulwersującym, gdyż miasto wypuściło ekipy, powiedzmy, koszące liście na cmentarz 30 października. Ekipy pozbierały śmieci, liście do worów i pozostawiły w stosach, hałdach na tymże cmentarzu, które później jeszcze wzbogacone przez śmieci tych odwiedzających, którzy ogarnęli groby, licząc na to, że te śmieci zostaną jeszcze przed Wszystkimi Świętymi wywiezione. Niestety nie zostały i te śmieci rozsypywały się również po mogiłach. Także wstyd i obciach dla miasta. No szkoda.
Szkoda, taka recenzja, 12.10, a za chwilę będziemy recenzowali razem ze słuchaczami i z gościem jazdę pierwszą, drugą, trzecią po mieście kursantów na prawo jazdy. Często gaśnie im samochód, często mają kłopoty z ruszeniem spod świateł. No i nie tylko w tej sprawie zadzwonili nasi słuchacze. Punktem wyjścia są tu szykowane, zapowiadane zmiany w egzaminowaniu kierowców. Teraz już jeden błąd dyskwalifikuje kursanta, chociaż może dokończyć egzamin, ale ten egzamin już nie będzie zdany. Wcześniej, teraz możliwe były dwa błędy i dużo tutaj zależało od uznania egzaminatora. Teraz wyszczególnione będą te błędy, które powodują, że egzamin zostaje zaliczony, ale negatywnie. Negatywnie, czyli w sumie niezaliczony. Posłuchajmy komentarzy dotyczących egzaminowania i jazdy adeptów na prawo jazdy.
Dzień dobry. Ja tylko tam do całej audycji dodam taką ciekawostkę. Otóż w Stanach Zjednoczonych na egzamin z prawa jazdy trzeba przyjechać własnym samochodem. Także ciekawe, jak to się ma do na przykład jakichś kolizji w trakcie docierania do miejsca, gdzie będzie egzamin. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Darek z Goleniowa. Jak wspominamy, egzaminy na prawo jazdy. Mój miał miejsce 3 sierpnia 1991 roku. To był dzień po moich 17 urodzinach. Ciepło, gorąco. Ja najmądrzejszy na świecie. Idę na egzamin, siadam w krótkich spodenkach, w koszulce. Podchodzi pan egzaminator i mówi: dowód proszę. A ja mówię: ale że co? No dowód proszę. Ja mówię: ale ja nie mam, bo nie miałem gdzie zabrać. Na szczęście udało się, tato dowiózł dowód. Egzamin na starym, zdezelowanym maluchu. Z grupą zorganizowaną w jakiejś podmiejskiej miejscowości. Po egzaminie jedno wielkie wesele. Dziękuję, bardzo dobrze wspominam te czasy. Chyba mnie dobrze nauczyli, bo przez tyle lat nie miałem żadnej kolizji ani wypadku. Pozdrawiam słuchaczy, wszystkiego dobrego.
Dzień dobry, Urszula. Dawałam pierwszy egzamin na motor w 1956 roku. Później zdawałam samochód w 65 roku. Nauka była taka, że nie wolno było wykręcać głowy, tylko się patrzało w lustro. Samochody nie miały wspomagania. Jak było się na placu, to trzeba było tak kierownicą kręcić, że mało nadgarstki nie połamano. Kiedyś byli instruktorzy przedwojenni w tamtych latach i wiedzieli, jak ukształtować przyszłego kierowcę. Dziękuję, do widzenia.
Daniel ze Szczecina. Ja mam 74 lata. Zdawałem w 79 roku w Technikum Mechanicznym prawo jazdy. Przyjechał z komendy wtedy milicji. W stopniu pułkownika był Fiat 125P. Wsiadało się i ten pan pułkownik siedział z tyłu, instruktor obok i żeśmy zdawali prawo jazdy. I do dzisiaj tyle lat jeżdżę, ani jednego wypadku nie miałem. A dzisiaj jak się uczy? To się nie uczy. To trzeba tylko pieniądze, jeszcze raz, bo wiem, jak moje dzieci zdawały 3, 4, 5, 6, 7 razy, no bo trzeba za każdy egzamin zapłacić. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Dzień dobry, Ryszard ze Szczecina. Może by wreszcie wprowadzić naukę jazdy, takie ośrodki nauki jazdy, a nie nauki zdawania egzaminów tylko. I można by się wzorować na krajach o wyższym rozwoju motoryzacji, jak tam jest to prowadzone, a nie z czego, tak jak pani przed chwilą mówiła, z linijką, bieganie, przyczepianie się do głupot. Może to by coś pomogło i w nauce, i później kierowcy byliby lepszymi, sprawniejszymi kierowcami, a nie tylko zdać egzamin, nauczyć się zdać egzamin. Dziękuję, życzę miłego dnia wszystkim słuchaczom Radia Szczecin.
Dzień dobry, taksówkarz Zbyszek Siekania z tej strony. Z przyjemnością bym wprowadził do kodeksu mandat dla instruktora nauki jazdy, który wyjeżdża na miasto z kursantem, który nie umie ruszyć. Kochani, to jest tak często, takie błędy się zdarzają, że aż ręce opadają. Miłego dnia.
Witam, dzień dobry, Marcin ze Szczecina. Osoba, która się zapisuje na prawo jazdy, przecież ona nigdy może nie siedziała w ogóle w samochodzie, siedzi pierwszy raz. Zaczyna się uczyć na tym placu i jaka to jest nauka? Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu i nagle wyjeżdża na miasto. Czyli to jest taka operacja przez lekarza początkującego, który chce się nauczyć, ale jeszcze w ogóle no i ma przeprowadzić tą operację, czyli ten kandydat na kierowcę jeszcze dobrze nie opanował tego samochodu, techniki jazdy, a on już wyjeżdża na miasto. I zamiast skupiać się tam już na znakach drogowych, na tym, co się dzieje, to niestety jedyne co, to skupia się na tym, żeby samochód nie znał, skupia się na biegach. Więc ja proponuję, żeby może zlikwidować te, nie wiem ile jest w tej chwili w Szczecinie szkół nauki jazdy, albo podejrzewam, że dużo, ale może zróbmy kilka, 10, 12, 15, ale takich placów, na których można będzie rozpędzić ten samochód, nie wiem, około 200 metrów, żeby miał ten plac, rozpędzić ten pojazd, nauczyć się redukowania biegów, nauczyć się techniki jazdy, a dopiero później może wyjeżdżajmy z tymi ludźmi na drogę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo i jeszcze zanim przedstawię gościa, jest dwóch słuchaczy. Najpierw pan Tadeusz, dzień dobry.
Dzień dobry. Wie pan, słucham tego wszystkiego i dochodzę do wniosku, że mamy bardzo dużo ekspertów od nauki jazdy i wszyscy mają jakieś rady, wydaje mi się, że takie naprawdę, że wszystko to uzdrowią i tak dalej. Po pierwsze, to trzeba przełożyć to na to, że każdy kiedyś zaczynał od czegoś, a to, co ostatni pan mówił, że jakieś place stworzyć, żeby tam nauczył się ruszać i tak dalej, żeby tam trenował, a dopiero wyjechał na ulicę, to też nic nie daje, bo stres, który powoduje ruch drogowy, jest tylko tym stresem i ten kursant inaczej się zachowuje, jeżeli siedzi przy nim instruktor, a inaczej zachowuje się, jeżeli już sam wyjedzie i zderza się z rzeczywistością. A druga rzecz, ja zdawałem na prawo jazdy w 66 roku i niestety nie jeździłem, jak to się mówi, po mieście i po prostych ulicach, tylko jeździłem Warszawą M20, biegi były przy kierownicy i jeździłem po pogodnie, jedynka, dwójka, trójka i w dół z powrotem, i w dół z powrotem. Mówię do instruktora, panie Heniu, czy ja bym mógł gdzieś pojeździć sobie, a nie tylko po tych uliczkach takich małych? Mówi, synek, jak nauczysz się tu jeździć, to będziesz umiał jeździć i po mieście. I dla tych mam jeszcze jedną uwagę, takich przemądrzałych, którzy mówią, że tych, co się uczą, wiedzie, że im zgaśnie i tak dalej, a gdzie im się śpieszy? Zapomnieli, jak sami zdawali i samochód im zgasł albo źle ruszył?
Dziękuję bardzo.
Zastanowicie się trochę.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. I pan Robert jeszcze, dzień dobry.
Witam serdecznie, Robert, cały słuchacz. Ja byłem wojskowym, pracowałem kiedyś w wojsku i miałem przyjemność prowadzenia nie jako instruktor, bo nie byłem instruktorem, ale po prostu siedziałem z kierowcami, którzy codziennie uczyli się testów przed zdaniem prawa jazdy, robili prawko na C. I generalnie kiedyś, jak nawet ktoś porówna jakiekolwiek stare testy i dzisiejsze testy na prawo jazdy, to kiedyś te testy miały jakiś sens, człowiek czytając to rozumiał pytanie i odpowiadał na pytanie. A dzisiaj po prostu ludzie siedzą i wkuwają te testy na pamięć, bo nie są w stanie zrozumieć, o co chodzi w pytaniu. Naprawdę, te testy są tak robione, że nikt w ogóle tego nie rozumie. I ludzie się uczą na pamięć. Poza tym jeżdżą w konwojach, jeżdżę bardzo dużo po mieście i powiem panu, obserwuję zachowanie starych instruktorów i młodych instruktorów. Czasami się denerwuje na tych starych ludzi, bo stanie kierowca na środku skrzyżowania, mu samochód zgaśnie, ale widzę, jak ten starszy człowiek tłumaczy, tak przynajmniej z gestów, o co chodzi, tłumaczy mu sytuację. Kiedyś można było zrozumieć i instruktor tego uczył, a ci młodzi, którzy siedzą, siedzenie wywalone do tyłu, on sobie leży, cieszy się, bo z jakąś panienką sobie jeździ i ma wszystko i gada przez telefon, a kierowca jedzie. Nie tłumaczą w ogóle sytuacji, po prostu nie tłumaczą, nie, Nie, ludzie się nie uczą ze zrozumieniem. Uczą się po prostu na pamięć, żeby tylko zdać.
Panie Robercie, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. A tym wszystkim opiniom przysłuchuje się nasz gość, pan Tomasz Kulik, były kierowca jednostki GROM, instruktor nauki jazdy, powojenny instruktor. Dzień dobry.
Zależy, którą wojnę mamy na myśli, ale po wojnie
drugą światową. Tak. Aha, po wojnie polsko-jaruzelskiej.
Kochani, sytuacja jest...
No właśnie, jak to jest? Czy nie za wcześnie wyjeżdżają kursanci na miasto, mówiąc kolokwialnie, samochodem?
To ja po kolei. Kochani, pierwsza rzecz. Przez ostatnie 25 lat ministerstwo odpowiedzialne za ruch drogowy, Ministerstwo Transportu, Infrastruktury, ono zmieniało nazwę, nie było zainteresowane bezpieczeństwem na drodze w ogóle. Wyobraźcie sobie, drodzy państwo, że przez 20 parę lat instruktor nauki jazdy nie był egzaminowany z jazdy. Egzaminy były czysto teoretyczne. Przychodziła lebiega, która w życiu nie dorobiła się własnego auta. Często była przysyłana przez Urząd Pracy na kurs instruktorski i jeżeli się przygotowała do teorii, otrzymywała taka osoba uprawnienia instruktorskie. Mimo, że nigdy nie miała własnego auta, nie ma żadnego doświadczenia, nie była w górach koła, nie zmieniała, nie wie nic, jest instruktorem. Jest to spora podgrupa wśród obecnych instruktorów. Ci ludzie sami jeżdżą fatalnie, nie radzą sobie, ale uczą. Więc tutaj pretensje do ministerstwa, gdzie dyletanci urzędnicy nie byli zainteresowani tym, że było dobrze. Jeden z naszych słuchaczy słusznie zauważył, że kiedyś starzy instruktorzy są lepiej przygotowani metodycznie. Mają metodykę nauczania nastawioną na tłumaczenie, opowiadanie, zwracanie uwagi, pytanie, czy dotarło, czy kursant zrozumiał, bo wydanie polecenia to jest jedno, ale co kursant zrozumiał i co chce zrobić, to jest rzecz druga. I trzeba się upewniać. Obecnie kursy instruktorskie leżą. Drodzy państwo, nie ma tam w ogóle zajęć, porządnych zajęć w programie, w rozporządzeniu, ze znajomości prawa, z metodyki, z psychologii, wszystko po łebkach. I potem mamy to, co mamy. Niestety przygotowanie instruktorów do jazdy w ciągu ostatnich lat się niewiele poprawiło, bo pojawiły się egzaminy praktyczne dla kandydatów na instruktorów. Pojawiły się w egzaminie część, gdzie trzeba ustnie zreferować temat przed komisją, czyli pokazać, czy jesteśmy w stanie poprowadzić wykład. Owszem, ale nadal nie ma selekcji, czyli kandydat na instruktora nauki jazdy nie jest sprawdzany pod kątem tego, czy umie jeździć. Jeżeli prześlizgnie się przez miasto, a na co dzień sobie nie radzi, zostanie instruktorem. Odpowiadając tutaj na uwagę jednego z naszych szanownych słuchaczy, który miał pretensję, że za wcześnie się wyjeżdża.
Tak jest, państwo, bo stają te samochody, zacinają się, ruszanie spod świateł, problem...
Na to pięknie odpowiedział jeden z następnych słuchaczy, mówiąc, że na placu to jest wszystko łatwe i z mojego doświadczenia kursant ładnie rusza na placu, jedzie, skręca, biegi zmienia, po czym wyjeżdżamy na miasto i dochodzi do zacięcia. Bodźce, których nie ma na placu manewrowym, bodźce, które występują na ulicy, blokują kursanta. On nagle musi się dostosować do dynamiki ruchu drogowego, do tego, co nakazuje sygnalizacja świetna, do oczekiwań innych uczestników ruchu i bardzo często kursant, który na placu nieźle wykazywał się manualnie, zacina się na mieście. Na placu wykazywał się dobrze, na mieście nie daje rady. Kochani, nam to nie może przeszkadzać, nam kierowcom. Po to nauka jazdy ma elkę na dachu, po to jest często oklejona atrakcyjnie, żeby się rzucała w oczy, żebyśmy my umieli takie auto potraktować tolerancyjnie, z wyrozumiałością, nie trąbić. Zauważyłem bardzo dobrą zmianę w ruchu drogowym. Od wielu lat rzadkością jest zatrąbienie na naukę jazdy, bo kierowcy sobie uświadomili, że jak się zatrąbi, to będzie jeszcze gorzej i ten bidak, co się uczy, jeszcze dłużej będzie próbował opuścić skrzyżowanie i tym bardziej nie ruszy, więc to jest pozytywna zmiana, jaką zaobserwowałem. Natomiast niestety spora część instruktorów, bo szkole też instruktorów. Na corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego spotykam instruktorów, którzy sobie po prostu nie radzą z autem, a jak damy im inne auto, robimy to celowo na warsztatach, okazuje się, że nie mają żadnej wiedzy. Dlaczego? Bo ministerstwo od lat nie jest zainteresowane bezpieczeństwem na drodze i nie jest zainteresowane tym, żeby instruktorzy byli dobrze przygotowani do pracy.
Panie Tomaszu, czyli więcej wyrozumiałości, bo musimy kończyć.
Ale
dla
przede wszystkim cierpliwość, wyrozumiałość, uwaga, nie wysyłamy dziecka, żony, znajomego do instruktora, który nie zapina pasów. To jest osoba nieprzygotowana do jazdy. To, że ustawa mu pozwala nie zapinać pasów, to nie znaczy, że jest to bezpieczne. Nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe. Pasy zapina dobry instruktor.
Dziękujemy bardzo. Pan Tomasz Kulik, były kierowca jednostki GROM, instruktor nauki jazdy. Pozdrawiamy.
Kłaniam się czołem.
Wszystkiego dobrego. 12:24. Oczywiście do dyspozycji słuchaczy czujny 510-37-32 w tej sprawie. Mail także czasreakcji@radioszczecin.pl. A teraz skomentujemy tragiczne doniesienia z okolic Nowego Tomyśla. Otóż dziś będzie sekcja zwłok trzylatki, która zmarła w szpitalu właśnie w Nowym Tomyślu. To jest w Wielkopolsce. Dziewczynka prawdopodobnie zatruła się oparami środka na gryzonie. W szpitalu jest także jej mama i 7-letnia siostra. 2 tygodnie temu niespełna był taki inny przypadek. W Płońsku prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie zatrucia 2 dzieci oparami silnie toksycznego preparatu do zwalczania gryzoni. Przy naszym telefonie pan doktor nauk medycznych Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, Szpital Miejski imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Panie doktorze, takie środki są ogólnodostępne. Ja szczerze mówiąc miałem nadzieję, że takie środki mogą wykorzystywać tylko uprawnione firmy, które są po przeszkoleniach. A okazuje się, że każdy taki środek może przez internet kupić do zagazowania gryzoni i używać. I okazuje się, że może to mieć tragiczne konsekwencje.
No niestety, panie redaktorze, tak. Te wydarzenia ostatnich dni pokazują tą tragiczną konsekwencję związaną z używaniem czegoś, czego nie jestem do końca świadomy. Nie zdaję sobie sprawy z ryzyka, jakie ponoszę. Podobno na tych preparatach, tak mi przekazywali tutaj takie wiadomości, że jest napisana informacja, że można używać po odpowiednim przeszkoleniu. Nie wiem, jak to się staje, że on jest powszechnie dostępny i bez trudu, bo naprawdę w tej sytuacji, w tym przypadku mierzymy się z olbrzymim ryzykiem i z preparatem, który może, jak pokazuje niestety życie, być, jego użycie może być dla nas tragiczne w skutkach.
Jak ten preparat działa na nasz organizm, na nasze drogi oddechowe? To są chyba jakieś opary fosforu, tak?
Tak, jest to fosforowodór, bo środek to jest fosforek glinu. Z fosforku glinu ulega emisji, wydziela się fosforowodór i jest to związek niezwykle toksyczny. Ta toksyczność polega na tym, że na poziomie komórkowym, czyli na podstawowym zupełnie jednostce, która buduje nasz organizm, z wielu komórek, z wielu milionów komórek się składamy i komórka przestaje oddychać. Dlaczego? Dlatego, że ten środek blokuje dostęp tlenu do komórki. Jest taka paradoksalna sytuacja, że w powietrzu jest wystarczająca ilość, możemy nim oddychać i będziemy dobrze funkcjonować, ale ten środek blokuje dostęp tlenu na poziomie komórki, dla poszczególnej pojedynczej komórki, wszystkich komórek. I wtedy dochodzi do uduszenia się, mówiąc tej komórki, ta komórka szybko umiera. Wszystkie komórki, które są poddane, jednakowo mają wrażliwość, jednakowo szybko umierają. Także jest po prostu, dusi nas ten gaz na poziomie komórkowym. Komórki lawinowo umierają.
Czy pana zdaniem takie środki powinny być zakazane do takiego prywatnego użytkowania i tylko właśnie specjalistyczne firmy powinny móc korzystać z takich środków? Pytam o to dlatego, że obserwowałem z działania Straży Pożarnej tam w okolicach Nowego Tomyśla ze środy. No i widziałem, że nawet była zdejmowana izolacja z budynku, bo gdzieś ten środek był włożony pod tą izolację. W zetknięciu z wilgocią zaczęły się te pary ulatniać, bo rzeczywiście w izolację styropianową wchodzą gryzonie, ale okazuje się, że no, reakcja na te gryzonie była taka, że mamy do czynienia z wielką tragedią.
Dokładnie, panie redaktorze, absolutnie się zgadzam. Nie powinno być łatwego dostępu do tego rodzaju środków. Zagrożenie, już mówiliśmy o tym, jakie niosą i konsekwencje są na tyle poważne, że ktoś, kto używa, musi mieć świadomość, czego używa, jak powinien używać tą substancję, opowiedzieć, jak prawidłowo się z nią obchodzić tym, którzy potem będą mieli kontakt. To nie jest środek, mamy wiele środków bardzo niebezpiecznych, ten jest szczególnie tutaj groźny i dlatego powinniśmy używać go tylko te osoby, które wiedzą, znają ryzyko, a nie po prostu używają jak każdego innego środka, po prostu dlatego, że ktoś powiedział, on jest lepszy niż środki, które do tej pory stosowaliśmy. Dużo, dużo ostrożności i jeszcze więcej wyobraźni.
Pan doktor nauk medycznych Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, Szpital Miejski imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Moje uszanowanie, do widzenia, dziękuję.
Pani Beata do nas napisała i to jest temat bumerang, ale tym razem do nas właściwie ten list trafił jako do drugiego podmiotu i jest to do wiadomości, bo generalnie jest petycja do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Petycja dotycząca zwiększenia częstotliwości kursowania linii autobusowej numer 806 w godzinach porannych i popołudniowych oraz podstawienia większych pojazdów. No i czytamy o tej trasie, która jedzie w kierunku placu Rodła, jak i w kierunku Pomorzan. Takie między innymi sformułowania w pani Beaty petycji. Dochodzi do trudnych sytuacji wewnątrz, chociażby przez zgniatanie się przez współpasażerów, zderzanie się osób w trakcie hamowania autobusu, a usiłując uniknąć upadku, pasażerowie ulegają znacznym nadwyrężeniem kręgosłupa stawów kolanowych barkowych. Brak przestrzeni między jedną a drugą osobą, bo tłok w szczycie, tak jest w linii 806. Niemożność, czytam dalej, bezpiecznego uchwycenia się barierki oraz trudno dosięgnąć wiszących uchwytów, czytam, które i tak nie zapewniają stojącym pasażerom utrzymania stabilności i równowagi. Brak normalnej cyrkulacji powietrza, co niekiedy powoduje także omdlenia pasażerów. Kiedy podstawiony zostaje autobus krótki, w cudzysłowie, pisze słuchaczka, wówczas usiłowanie przejazdu 806 to prawdziwa masakra. No i prośba o to, żeby częściej jeździły te autobusy. Wrócimy w takim razie do tematu. Bardzo dziękujemy za przesłanie nam tej petycji. 12.34. Czas reakcji. Teraz przeniesiemy się na ulicę Malczewskiego, róg Matejki. Recenzja dobiegających końca prac przy przebudowie chodnika. Tam też ścieżka rowerowa powstaje.
Halo, mówi stały mieszkaniec Szczecina, Wojtek. Na Malczewskiego, róg Matejki, zostają wykonywane prace odnośnie wymiany krawężników. Jest to system unijny, bo to w całej Europie wszędzie są i bardzo dobrze, bo to pięknie wygląda. Tylko dlaczego, jak już się zaczyna, to tak troszeczkę po polsku jest. Wszystko tam pięknie zrobione, ale strona w kierunku ulicy Szczanieckiej zostawiona tak jak była. Te kocie łupy, tych wysepek, gdzie szczękę można zgubić, i ten chodnik i krawężniki, które już nie pasują do drugiej strony. No i co? Ja wiem, że się powie, albo nie ma pieniędzy. No dobrze, no znajdźcie chociaż troszeczkę jeszcze tych pieniędzy i tą drugą stronę zróbcie też tego chodnika i krawężnika w systemie unijnym, bo w jednym bucie jak ktoś idzie po ulicy, a w drugim kapciu, to też ktoś popatrzy, powie, no nie ma pieniędzy na drugiego buta. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
Dziękujemy. No rzeczywiście w kapciu i w bucie dziwnie się chodzi. Przydałoby się, żeby po drugiej stronie także wyglądało to tak przyzwoicie, jak zaczyna wyglądać obecnie. I jeszcze zapowiedź jednego z kolejnych wydań Czasu Reakcji. Słuchacz napisał o złym dystrybutorze. Pragnę was zainteresować tematem dystrybutora na stacji paliw sieci Carrefour w Szczecinie przy ulicy Milczańskiej. Ów dystrybutor, mówiąc wprost, oszukiwał kierowców, doliczając sobie dodatkowe środki pieniężne pomimo zakończenia tankowania. Kilka razy zatankowałem na wyżej wymienionej stacji i zadziwił mnie fakt, iż odjeżdżając spod dystrybutora po zatankowaniu za 99,99 do zapłaty, miałem więcej. Obsługa stacji nie potrafiła wyjaśnić tej sytuacji. Wezwana została policja, pisze słuchacz. Spisane protokoły, co dalej nie wiem, ale może skończy się to oszukiwanie klientów. My z tym co dalej zwróciliśmy się do biura prasowego sieci Carrefour. Czekamy na odpowiedź, mamy nadzieję na rozmowę na naszej antenie. A teraz już witam naszego gościa. Tym gościem jest pan Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki NIOL, czyli Nieruchomości Opłaty Lokalne. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To ta spółka zarządza strefą płatnego parkowania, no i to w ramach tej spółki działania organizacyjne już trwają. Ma powstać śródmiejska strefa płatnego parkowania. To będzie taka strefa, w której parkowanie pierwsza godzina będzie kosztowała 8 zł. Parkowanie będzie płatne 7 dni w tygodniu od 8 do godziny 22. Jest to ścisłe centrum miasta. Częściowo ta strefa pokrywa się z tą strefą zamieszkania Stare Miasto, której już nie mamy, ale w sprawie właśnie tej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na ostatniej sesji Rady Miasta pojawiła się kontrowersja. Otóż Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, zwrócił uwagę, że brakuje pewnych proceduralnych działań, żeby ta strefa, śródmiejska strefa płatnego parkowania, mogła zostać ustanowiona. Chodzi mianowicie o to, że żeby taka strefa została wprowadzona, musi zostać przeprowadzona analiza, która po pierwsze określi rotację parkujących pojazdów w planowanej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i po drugie zakładany poziom rotacji parkujących pojazdów samochodowych z planowanej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania z uwzględnieniem różnych poziomów wysokości opłat za postój w tej strefie. I pan Marek Dukanowski na naszej antenie również podnosił, że takiej analizy nie było. Czy rzeczywiście nie było analizy odnoszącej się do tego rejonu, powiedzmy również panie Wojciechu, jaki to konkretnie rejon zamknięty, jakimi ulicami będzie obejmowała ta śródmiejska strefa płatnego parkowania i czy nie było takiej analizy?
To jest obszar między, patrząc od lewej do prawej, między ulicami Tkacką, a Mściwoja i Panieńską. Górny taras generalnie, okolice Placu Orła Białego. Tych ulic jest kilkanaście, nie będę ich teraz wymieniał, ale generalnie wiemy, o co chodzi. To jest po prostu górny taras Starego Miasta. Rzeczywiście taka kontrowersja się pojawiła na ostatniej sesji. Pan radny Dukulanowski słusznie zauważył, że wprowadzenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, zresztą strefy płatnego parkowania również, powinno być poprzedzone badaniem, analizą, która określi stan aktualny, jeśli chodzi o parkowanie w danym obszarze i oczekiwane efekty. Otóż taka analiza jest. Zresztą pan Marek Dukulanowski, pan radny Marek Dukulanowski wczoraj osobiście pojawił się w naszej siedzibie po to, aby taką analizę odebrać i otrzymał ją. I mogę tylko powiedzieć tyle, że ten dokument istnieje, określa rotację w obszarze, który obejmie śródmiejską strefę płatnego parkowania, a także oczekiwany poziom rotacji samochodów po wprowadzeniu tych zmian, o których pan mówił.
I odnosi się, panie Wojciechu, ten dokument, ta analiza do tego obszaru właśnie, śródmiejskiej strefy płatnego parkowania?
Tak, oczywiście. Ta analiza dotyczy i tego obszaru, i kilku miejsc jeszcze w strefie płatnego parkowania, które były również przedmiotem naszych analiz, ale głównie skupia się na zbadaniu właśnie tego obszaru.
Jak każda uchwała, ta dotycząca powołania śródmiejskiej strefy płatnego parkowania trafiła do wojewody i wojewoda sprawdza zgodność z innymi aktami prawnymi i w ogóle zgodność z prawem tej uchwały, więc wszystko w rękach wojewody, ale państwo śpią spokojnie jako spółki nieruchomości.
No oczywiście jest organ nadzorczy, który bada zgodność z prawem, z ustawami wszystkich uchwał, jakie są podejmowane przez Radę Miasta. No i naturalnie zakładamy, że tutaj wojewoda po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów opublikuje i tę uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, co będzie oznaczało, że uchwała będzie mogła wejść w życie 1 maja 2025.
I przypomnijmy, jakie tam stawki będą za parkowania, czymż to się będzie różniło od strefy płatnego parkowania, jeżeli chodzi o ceny właśnie.
Tak jak pan powiedział, stawka za pierwszą godzinę będzie 8 zł. Przypomnę, że na funkcjonującym jeszcze do niedawna na placu Orła Białego, PPN Orła Białego, ta godzinowa stawka wynosiła 6 zł. W tej chwili, w tej planowanej śródmiejskiej strefie będzie to 8 zł. Mieszkańcy będą mogli zaopatrzyć się, mieszkańcy obszaru śródmiejskiej strefy płatnego parkowania będą mogli zaopatrzyć się w roczny abonament w cenie 440 zł i ten abonament będzie uprawniał do parkowania w całym obszarze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, a nie na wskazanej ulicy i dodatkowo mieszkańcy będą również mogli w ramach tego ryczałtu parkować bezpłatnie na PPN Trasa Zamkowa. Będzie też do dyspozycji firm czy instytucji abonament taki miesięczny za 300 zł. Przy czym tutaj ważne zastrzeżenie i w przypadku mieszkańców, tak jak w przypadku firm, mówimy o zasadzie jeden adres, jeden abonament.
Musimy o tym pamiętać. Pierwsza godzina 8 zł, a kolejne taniej?
Nie, kolejne drożej, czyli druga 9,60, trzecia 11,40 i dopiero czwarta i następne wracamy do poziomu 8 zł.
Oj, to będzie rotacja. Spodziewacie się państwo tej rotacji?
No tak, według badania, które zrobiliśmy właśnie wcześniej, przed wprowadzeniem tej uchwały, ta rotacja na miejscach wyznaczonych wynosi 3,8, a zakładana po wprowadzeniu tych parametrów, o których mówimy, co najmniej, spodziewamy się co najmniej 5 aut na jednym miejscu postojowym w ciągu dnia.
Zobaczymy, jak to będzie w praniu. Dziękuję bardzo za rozmowę i za te informacje. Pan Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości Opłaty Lokalne. Pozdrawiamy.
Dziękuję, do usłyszenia.
12.43 to jest czas reakcji. Teraz wracamy do audycji wczorajszej. Pani Magda z ulicy Warszawskiej do nas dzwoniła, że tam jest problem z parkowaniem, że mieszkańcy wystosowali pismo do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z prośbą o to, żeby mogli we własnym zakresie utwardzić część tej ulicy na Stołczynie, tak żeby mogli parkować. Przypomnijmy, co rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Kacper Rzeszczyński mówił na ten temat we wczorajszym wydaniu naszej audycji.
Prośba mieszkańców była skierowana na utwardzenie pobocza gruntowego w pasie drogowym tylko przy posesji numer 16 oraz 18 z uwagi na problem mijania się pojazdów z przeciwległych kierunków. ZDITM przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na utwardzenie pobocza, jednak nie we wskazanych pojedynczych numerach posesji ulicy Warszawskiej, a wzdłuż całej ulicy. To jest istotne. W ocenie zarządu utwardzenie pobocza jakby gruntowego tylko przy posesji numer 16 oraz numer 18 jest niezasadne w odniesieniu do tego wniosku, no właśnie problemem z mijaniem się, który występuje na całej długości ulicy Warszawskiej, a nie tylko przy tych dwóch numerach.
Pani Magda do nas po tej rozmowie wczorajszej ponownie zadzwoniła. Ma inną opinię niż przedstawiona przez pana rzecznika Kacpra Reszczyńskiego.
Dzień dobry, Magda ze Szczecina z tej strony, z ulicy Warszawskiej. No i rzeczywiście otrzymaliśmy zgodę na to utwardzenie, jak wspomniał pan Reszczyński. Niestety zgoda na warunkach absurdalnych, a wręcz zaporowych dla mieszkańców, a mianowicie jest to zgoda na utwardzenie pobocza o szerokości zaledwie 1 metra, gdzie pobocze ma tych metrów około 3 i utwardzenie mamy wykonać na całej długości, natomiast wnioskowaliśmy tylko o odcinek tam, gdzie jest możliwość parkowania, bo na całej długości niestety parkować się nie da z uwagi na wyboje, podniesiony teren i dziury w asfalcie. Co więcej, wykonamy utwardzenia z płyt ażurowych, a wnioskowaliśmy o kruszywo i utwardzenie tego zagęszczarką. No więc płyt ażurowych o wymiarach 90x60x10. Co więcej, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm. I tutaj pytanie, skąd takie wymogi? Bardzo kosztowne byłoby wykonanie tego. No wręcz no dla nas po prostu niemożliwe, można powiedzieć. Łączę pozdrowienia i serdeczności. Dziękuję.
Serdeczności dziękujemy. Krzysztof Kukliński we wtorek spotka się ze słuchaczami w czasie reakcji. Mam nadzieję, że wróci do tego tematu, bo chcemy, żeby państwo osiągnęli porozumienie z Zarządem Dróg i żeby było dobrze, żebyście byli zadowoleni, bo wy przecież wiecie, czego wam tam potrzeba i w którym miejscu najlepiej. 12.46. Teraz wracamy do sprawy nieczynnej windy na dworcu PKP Szczecin. Cień Dąbie. Słuchacz dzwonił do nas co najmniej dwukrotnie. Ostatni raz kilka dni temu. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Kłania się stary słuchacz. 31 o 10 wyjeżdżałem na Wszystkich Świętych z dworca Dąbie. Winda z pierwszego peronu była nieczynna. I wróciłem wczoraj wieczorem i cóż, winda jest nadal nieczynna. Zajmijcie się tą sprawą, bo to wielu ludzi na pewno dotyczy. Kłania się stary słuchać, do widzenia.
No i teraz sprawdźmy, czy winda już działa na dworcu w Dąbiu. Mówi Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
Windy na stacji Szczecin-Dąbie są obecnie sprawne. 29 października stwierdzono usterkę windy na peronie numer 1 i natychmiast powiadomiono serwis techniczny. Serwisant w celu dokonania naprawy musiał zamówić odpowiedni komponent u producenta. Naprawy dokonano w godzinach porannych 7 listopada.
To natychmiast nas cieszy. Bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że winda działa. Jest bardzo ważna dla wielu, wielu osób. I jeszcze jedna prośba dotycząca autobusów. 806 linia, ale w innym kontekście. Zwracam się do państwa z prośbą. Mianowicie mieszkam przy Alei Wyzwolenia 11 i pod oknami mieści się przystanek autobusowy linii 806. Kierowcy autobusów stoją na włączonym silniku po 25 minut od godziny 5 rano do godziny 23. Czasami dwa autobusy naraz. Jest to naprawdę uciążliwe. Są to stare autobusy PKS, których silniki są naprawdę głośne. Dodatkowo autobusy PKS przewożące pracowników stoją kilka minut również na włączonym silniku. Pisałam już prośby do zarządu dróg. Niestety w odpowiedzi dostaję informację, że nie są w stanie kontrolować każdego kierowcy. Kierowcy to głównie Gruzini lub Ukraińcy, którzy na prośbę o wyłączenie silnika nie rozumieją po polsku. Jest to dla mnie zastanawiające, jak dogadują się z przełożonymi. Nie przechodzili żadnych szkoleń. Mam nadzieję, że państwo są w stanie rozwiązać tę sytuację. No cóż, spróbujemy. Ciekawe jest to, że nie rozumieją takich kwestii. Myślę, że nie rozumieją wtedy, kiedy im na tym nie zależy. Tak to by się spieli i zrozumieli, ale pani Julio, będzie interwencja. Ja przypomnę, że jeżeli pozostawiasz pojazd włączony na terenie zabudowanym, to kosztuje do 100 zł. A w kontekście tego, że szron czasem na szybach się już rano pojawia, mandat za włączony silnik na postoju, gdy w tym czasie odszraniasz, odśnieżasz samochód, wynosi do 300 zł. I jeszcze zanim przedstawię naszego kolejnego gościa, opinia o kierowcach, jazda środkowym pasem.
Dzień dobry, witam, Robert. Przypadek taki, jedzie pan środkowym pasem, podwyższenie prędkości, ulica Gdańska, Struga, do 80 km na godzinę. Środkowy pas, 5 samochodów, kobieta za kierownicą, 52 na godzinę. Lewy pas, 2 samochody, 60 km na godzinę. Gdzie tu logika? Jak chcą zacząć robić porządki, to najpierw niech zrobią z tych starych kierowców, w cudzysłowie, którzy są już przywiknięci, nie wiem, jeździć za kierownicą tak, jak im się podoba. Jak jest podwyższenie prędkości, to niech jedzie prawym pasem te 50, jak się boi, a my będziemy sobie jechać wtedy 70, 80 km na godzinę lewym pasem czy środkowym i zaraz powrotem uciekając na prawy. Pozdrawiam.
Zachęcamy wszystkich użytkowników dróg, kierowców do tego, żeby korzystali z prawego pasa. No i zachęcamy także policję, żeby dyscyplinowała kierowców, w tym dyscyplinowała kierowców ciężarówek, którzy jadą często, mówiąc kolokwialnie, ile fabryka dała w tych miejscach, o których mówił słuchacz, pomimo że powinni jechać 50 km na godzinę. Niestety często ciężarówki jadą o wiele zbyt szybko. A teraz przy naszym telefonie pani Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
Będzie o niezłym dymie, o zadymianiu. To dziwne, bo zwyk kojarzy nam się z wodą, a nie z jakimś dymem, zadymianiem. Państwo jednak zadymiają i zadymiacie, ponieważ są takie osoby, które nielegalnie podłączają się chociażby do kanalizacji deszczowej. Co tu dym ma do roboty?
No właśnie, bywamy niezłymi zadymiarzami. Widać czasami naszą ekipę, która używa specjalnego płynu do wytwarzania dymu o dużej gęstości. To jest oczywiście środek bezpieczny i dla ludzi, i dla środowiska. Tak coś podobnego, co pojawia się na dyskotekach. Natomiast ten dym kierowany jest naszymi urządzeniami do kanałów, żeby wykryć nielegalne podłączenia do sieci. Jeśli dym po wpuszczeniu do takiej miejskiej studni sanitarnej pojawia się na czyjejś posesji, w rynnie czy w odwodnieniu liniowym, to oznacza, że taki mieszkaniec niezgodnie z prawem wpiął się właśnie do miejskiej infrastruktury. Kiedy zadymiamy? Wtedy, kiedy na przykład na naszych przepływach w przepompowni ścieków zauważamy zwiększone właśnie przepływy, a jakby nie ma żadnych logicznych argumentów, które za tym przemawiają. Albo na przykład, jeżeli ktoś nam zgłasza taki problem, kiedy u niego w domu czy na jego posesji wybijają ścieki tej sanitarne, na przykład przy okazji ulewnych deszczy, ponieważ niestety zdarza się tak, że niektórzy mieszkańcy swoją deszczówkę odprowadzają nielegalnie właśnie do tej miejskiej infrastruktury, a przypominamy, że odprowadzanie takich wód odpadowych, czy opadowych, czy roztopowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione. Jest na to specjalny paragraf, jest ustawa, nie wolno tego robić. Więc my sprawdzamy, czy rzeczywiście ktoś nielegalnie nie podłączył się do naszej sieci właśnie za pomocą dymu.
No i przypomnijmy, że kto nie stosuje się do tych zakazów, podlega karze ograniczenia wolności albo nawet grzywny do 10 000 zł, więc to jest niebagatelna kara.
To są bardzo wysokie kary. Rzeczywiście jest, może na przykład to też skutkować zamknięciem odpływu ścieków z danej nieruchomości. My oczywiście po takiej sytuacji jakby kierujemy pismo z informacjami, co dany mieszkaniec czy zarządca powinien zrobić w danej sytuacji, ale jeżeli do tych naszych zaleceń ktoś się nie stosuje, to rzeczywiście te kary są bardzo duże. Zresztą z naszej pomocy zdarza się też, że korzystają różne instytucje zewnętrzne, jak Wody Polskie czy Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, ponieważ nasz sprzęt jest też wykorzystywany, gdy istnieje podejrzenie odprowadzenia ścieków takich sanitarnych, czasami bytowych lub przemysłowych, do odbiorników, czyli do rzek albo różnych stawów. Wtedy właśnie jesteśmy proszeni o pomoc, żeby stwierdzić, kto i skąd może zrzucać takie ścieki komunalne do wód powierzchniowych, rzek czy zbiorników. I jeżeli my rzeczywiście stwierdzimy, że ten biały dym unosi się gdzieś tam w tym miejscu, w którym nie powinien, no to taką informację do stosownych służb, instytucji przekazujemy, żeby właśnie zdyscyplinować daną firmę, zarządcę czy osobę.
A czy w ostatnim czasie były ujawnienia właśnie nielegalnego podłączenia się do miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej?
Zdarzają się takie przypadki, zresztą ostatnio zdarzyła się również sytuacja, w której właśnie poproszenie przez miejską instytucję ujawniliśmy, że gdzieś do tych odbiorników te ścieki również są odprowadzane nielegalnie, w związku z tym no niestety to są takie sytuacje, które się zdarzają, ale jednocześnie cieszę się, że rozmawiamy na ten temat, bo ci nieuczciwi mieszkańcy albo nieuczciwi zarządcy czy przedsiębiorcy powinni się mieć na baczności, bo to nie jest tak, że oni są bezkarni. Są różne sposoby na to, żeby sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście nielegalnie, niezgodnie z prawem takich rzeczy nie robi.
Mało tego, technika poszła tak do przodu, że państwo możecie sprawdzić wycieki wody bez rozkopywania chodnika czy jezdni, czyli nie działacie na ślepo. Jeżeli już zlokalizujecie wyciek, to dobrze wiecie, w którym miejscu trzeba kopać.
No właśnie mamy trochę tego takiego, można powiedzieć, sprzętu lekko szpiegowskiego. Rzeczywiście możemy sprawdzać sobie różne rzeczy, jeżeli chodzi o tę kanalizację sanitarną czy deszczową, ale również wodociągowcy mają sprzęt, jak z filmów o Jamesie Bondzie. To nam pozwala na zlokalizowanie wycieku, jeżeli znów okazuje się, że w naszych urządzeniach gdzieś tam te przepływy są większe, to możemy spodziewać się, że w danej okolicy jest albo jakiś wyciek w naszej infrastrukturze, że gdzieś tam woda ucieka nam z rury w dużym uproszczeniu, albo że ktoś tę wodę kradnie, bo też takie sytuacje się zdarzają. I my wtedy na podstawie różnych urządzeń akustycznych jesteśmy sprawdzić, jak i gdzie te przepływy są. Mamy odsłuch, fale dźwiękowe generowane są przez przecież płynącą w rurze wodzie. No i my na tej podstawie właśnie sprawdzamy, możemy zawęzić bardzo mocno ten obszar, w którym dany problem może się pojawić, czyli reagujemy na potencjalną awarię, zanim jeszcze widzimy duży napływ wody na powierzchni ziemi, albo możemy sprawdzić, czy właśnie gdzieś tam ktoś bokiem nie próbuje tej wody kraść, bo niestety próby kradzieży również w ten sposób udaje nam się, że tak powiem, wykryć.
Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Drżyjcie, złoczyńcy. Pozdrawiamy.
Dokładnie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego. No i my powoli dziękujemy słuchaczom, ale przypominamy, w poniedziałek 11 listopada nie ma czasu reakcji, za to jest Święto Niepodległości. Cieszmy się wolnością, wywieźmy flagę. O to apelujemy do wszystkich słuchaczy. Są także uroczystości, informujemy o nich na naszej antenie. Warto wziąć w nich udział. A za dziś i za udział bardzo dziękujemy. Przypomnę, czas reakcji @radioszczecin.pl, telefon 510-37-32. We wtorek po 12 Krzysztof Kukliński spotka się ze słuchaczami. A za dziś dziękujemy bardzo. Patryk Srokowski, dziś w podwójnej roli realizatora i także odbierającego telefony od państwa, a także Janusz Wilczyński. Sławek Orlik wirtualnie także nas wspierał, za co dziękujemy. No i pozdrawiamy. Spotykamy się, tak jak powiedziałem, we wtorek po 12 na antenie Czasu Reakcji z kolejnymi tematami.